Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o badaniu nazwisk. Zajmują się tym językoznawcy, traktują nasze nazwiska jako obraz przemian historycznych i społecznych. Czy na przykład można, badając je, stwierdzić, że ktoś jest z warstwy chłopskiej lub szlacheckiej? Czy pochodzi z Kresów, albo jego przodkowie byli imigrantami, którzy osiedlili się w naszym kraju? O tym rozmawiamy z dr Małgorzatą Frąckiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam pana i państwa.
To jaką wiedzę dają nam badania nazwisk?
Bardzo rozległą. Jest to wiedza naprawdę niezwykła. Właściwie myślę, że z gruntu to jest tak, że ci, którzy pomyślą teraz o nazwisku, to powiedzą, oj, co to nazwisko, prawda? No cóż to takiego? To nie jest nic nadzwyczajnego. To jest właśnie taki powszechnik właściwie. A jednak, kiedy się nazwiskom przyjrzymy bliżej, to może się przed nami otworzyć bardzo ciekawa płaszczyzna poznawcza, bardzo ciekawa. Prawdziwa skarbnica wiedzy. Jest takie opracowanie Mirosława Boruty o nazwisku i tożsamości. I właśnie to opracowanie pokazuje, że nazwisko można badać nie tylko z perspektywy językoznawczej, czyli tak jakby teraz sobie ktoś pokojarzył ten fakt, na przykład z poprawnością odmiany nazwisk, prawda, z którą mamy problemy, nawet taka polska językoznawczyni. Pani profesor Bajerowa powiedziała kiedyś takie słowa, wstydnie odmieniać nazwisk, jakby tutaj wskazując na to, że nie potrafimy tego robić. Ale to nie jest jedyna perspektywa językoznawcza, bo językoznawcy mogą badać na przykład etymologię nazwisk. Ja tutaj pozwoliłam sobie, ponieważ rozmawiam z panem Lechem Pilarskim, to postanowiłam właśnie na przykład w jakiś sposób zidentyfikować również pana nazwisko.
No sam jestem ciekaw.
Żeby pan jakąś korzyść właśnie z tego miał. Więc językoznawcy mogą się zająć nie tylko poprawnością, właśnie tą fleksyjną nazwisk, ale także mogą zająć się tym elementem etymologicznym. Logicznym. Więc Pilarski, no to jest nazwisko, które ma ten taki formant przyrostkowy ski, który wskazuje na to, że to jest nazwisko polskie, o konotacjach takich właśnie polskich, a pochodzi ono od piła lub pilić. I pojawia się, jak stwierdza słownik nazwisk Polaków, słownik historyczno-etymologiczny nazwisk Polaków Kazimierza Rymuta, takiego badacza, który nazwiskami się zajmował na wskroś. Pojawiło się to nazwisko w 1785 roku. Jest właśnie w źródłach po raz pierwszy odnalezione. I ono pochodzi od właśnie piła pilić, od właściwie wykonawcy czynności piłowania, pilarza, czyli tego, co tnie drzewo piłą. Więc można tak tutaj wywieść etymologicznie to nazwisko, stwierdzając, że nazwisko pochodzi od nazwy zawodowej, prawda, od nazwy zawodu. To było bardzo częste, że nazwiska tworzono od nazw zawodowych. No więc językoznawca może zająć się właśnie poprawnością, jeśli chodzi o fleksję nazwisk, ale może się zająć także etymologią. Ale zwykle zajmuje się jeszcze czymś, zajmuje się właśnie występowaniem nazwisk na określonym obszarze. Ja akurat zajmuję się nazwiskami historycznymi, które dotyczą ludności zamieszkującej historyczną ziemię łomżyńską, dawną ziemię łomżyńską, czyli taki bardzo tutaj rozległy obszar, który na przestrzeni wieków graniczył, jeśli chodzi o właśnie to usytuowanie takie terytorialne, co jest bardzo ważne później w konsekwencji dla składu społecznego tych miejsc właśnie, na których się bada nazwiska. Więc właśnie ziemia łomżyńska historyczna to ziemia, która leżała tutaj w takim właściwie swoistym klinie. Z jednej strony graniczyła z Prusami wschodnimi, a z drugiej strony z Wielkim Księstwem Litewskim. Później właśnie z tym takim właściwie kulturowo-administracyjnym, kulturowym Podlasiem. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle tę ziemię łomżyńską, to ona ma oczywiście kulturowe korzenie związane z Mazowszem. Więc to są wszystko takie elementy, które bardzo ważne są dla badacza nazwisk, a oczywiście także kontekst historyczny. To jest bardzo, bardzo istotny. Więc jeśli chodzi o to położenie, to na przykład nazwiska właśnie mieszkańców ziemi łomżyńskiej, historyczne nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, to nazwiska, na które miały wpływ między innymi migracje ludności z terenów Prus Wschodnich, z terenów właśnie Wielkiego Księstwa Litewskiego. No ale przede wszystkim grunt tutaj tworzyło to zasiedlenie mazowieckie. Także no, to są właśnie te takie elementy, które bierzemy, musimy brać pod uwagę, kiedy badamy nazwiska mieszkańców danego regionu.
W Łomżyńskim jakiego rodzaju nazwiska są najbardziej popularne i o najdłuższej tradycji?
To tutaj mogłabym bardzo długo na ten temat, ponieważ no, właśnie zajmuję się tylko i wyłącznie tymi nazwiskami właściwie, chociaż oczywiście trzeba sięgać także po inne. Jeśli chodzi o nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, a szczególnie Łomży, no bo Łomża była tutaj takim centrum właściwie kulturowo-administracyjnym na przestrzeni wieku, począwszy od 1418 roku jako miasto. Więc właśnie, jeśli chodzi o nazwiska mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej, to tutaj one wykazują grunt mazowiecki. Są to przede wszystkim nazwiska drobnej szlachty mazowieckiej, czyli właśnie tych ludzi, którzy tutaj w XV wieku szczególnie, w XVI, osiedlali się, mając ziemię albo z nadania, albo kupioną od tych, którzy tę ziemię posiadali. I oni zasiedlali właśnie te terytoria, w związku z czym przede wszystkim są nazwiska drobnej szlachty mazowieckiej. I tutaj jakie nazwiska bym wymieniła? To jest bardzo taka długa lista. Ja kiedyś napisałam taki artykuł o najstarszych nazwiskach mieszkańców ziemi łomżyńskiej na portalu Historia Łomża. Ten artykuł spotkał się z wielkim zainteresowaniem. I tam właśnie wskazałam około 1000 nazwisk właśnie mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej.
To my tyle czasu nie mamy.
No tak, tyle czasu nie mamy, ale to są nazwiska między innymi takie właśnie, które mają ten formant ski, bo ten formant w ogóle to był takim formantem, który się kojarzy z nazwiskami polskimi zawsze, na przykład obcokrajowcem. Oni zawsze jak uczą się języka polskiego, poznają cały ten zasób między innymi onomastyczny związany, prawda, z także leksyką polską, bo nazwiska są elementem leksykonu, prawda?
Tak.
Polskiego. To właśnie mówią, a nazwiska polskie to są nazwiska, to są te wyrazy na ski, prawda? No i w ten sposób identyfikują nazwiska. Więc ja właśnie na tej liście nazwisk mieszkańców dawnej ziemi łomżyńskiej zapisałam właściwie prawie 1000 nazwisk, ale ich jest znacznie więcej. I pośród tych nazwisk wymieniałam takie nazwiska jak na przykład nazwisko Kołakowski, to takie dawne nazwisko łomżyńskie, czy na przykład nazwisko Tyszka, czy nazwisko Tymiński. To są te właśnie nazwiska, które są ukute od nazw miejscowych, czy wiążą się z nazwami miejscowymi, czy nazwisko na przykład Klimaszewski. To takie nazwisko, które pochodzi od nazwy miejscowej. Miejscowość jest usytuowana w dawnej ziemi wiskiej. Dzisiaj i wcześniej nazywała się Klimaszewnica. Nazwa tej miejscowości pochodzi od nazwy rzeki. Natomiast od właśnie tej nazwy pochodzi też od Klimas, prawda, od nazwy też własnej, takiej od imienia. Pochodzi też nazwisko właśnie Klimaszewski. Ci Klimaszewscy z Klimaszewnicy przenieśli się w którymś tam momencie na teren koło Zambrowa i właśnie tam powstała miejscowość Klimasze, do dzisiejszego dnia istniejąca, która to miejscowość została zamieszkana przez Klimaszewskich. Do dzisiejszego dnia potomkowie właśnie tego dawnego rodu łomżyńskiego mieszkają tam i ci właśnie ludzie do dzisiejszego dnia przechowują tradycję właśnie tej drobnej szlachty mazowieckiej, mając świadomość swoich korzeni, mając świadomość swojej własnej tożsamości. Ale też takim nazwiskiem ciekawym, nazwiskiem już bardziej kojarzącym się z pograniczem mazowiecko-podlaskim, czyli idziemy tutaj w kierunku Podlasia z ziemi łomżyńskiej, osiedliła się ludność, którą na przykład w takim opracowaniu kroniczka Kulewskiego Plebana określa się jako między innymi ludność ruską. To byli nosiciele nazwiska Kulesza. Kulesza z kolei jest to nazwa, którą oczywiście jest to nazwisko, które kojarzymy również z nazwą miejscową, Kulesze Kościelne, z dzisiejszego dnia miejscowość istnieje. Jest to nazwisko, które właśnie wywodzi się, wiąże z tym osadnictwem z kolei wschodnim na tych terenach pogranicza mazowiecko-podlaskiego. I mieszkańcy właśnie tej miejscowości Kuleszowie byli określani jako Rusini. No, a nazwisko w ogóle Kulesza, co znaczy to ta sama nazwa, prawda, etymologicznie, ona oznacza mamałygę, czyli swoistą potrawę, taką, która właśnie na wschodzie była znana. A więc mamy tutaj te konotacje takie etymologiczne nazwisk. Mogą być odmiejscowe, mogą być apelatywne, a wtórnie odmiejscowe. Takie właśnie nazwy pospolite ulegały tak zwanej apelatywizacji. Były nazwiska charakteryzujące, na przykład długi, chudy, mały, wysoki, brudny, brzydki i tym podobne. Prawda? Ja mówię, podaję teraz tutaj takie przykłady, które są bardzo niejako obrazowe i możemy skojarzyć ich potencjał właśnie charakteryzujący, o tak powiem.
Czyli tę część podsumowując, nie tak jak na przykład w Islandii, kiedy nazwisko tworzy się od imienia ojca i dodaje albo syn, albo córka. U nas jest to cały przekrój albo zawodów, albo miejsca pochodzenia, albo pewnego opisu charakterystycznego dla danej osoby, co później się przetworzyło właśnie w nazwisko, albo właśnie miejsca, skąd dana rodzina, dany człowiek pochodzi.
Też, ale u nas także są nazwiska, które są nazwiskami tak zwanymi patronimicznymi. I co to są za nazwiska? To są na przykład nazwiska typu Frąckiewicz. Moje nazwisko jest nazwiskiem właśnie patronimicznym, czyli ono wskazuje na to, że mój praprzodek miał na imię Franciszek, czyli te nazwiska takie właśnie odimienne u nas też są charakterystyczne, prawda?
No ale nie ma tego dopisku, że do córka czy syn. To tego u nas
tak,
nie było.
Tego nie, ale właśnie jeśli chodzi o to od ojcowskie, prawda? Kogo syn, czyj syn, ta struktura też u nas funkcjonowała, prawda? Od córka nie.
Chłop szlachcic po nazwisku, chłop... jak odróżnić?
No właśnie, to tutaj mogłabym przywołać z kolei znowu taką relację, która jest związana też z terytorium. Jeśli chodzi o ziemię łomżyjską, to tutaj mamy Kurpiów, których identyfikujemy jako właśnie taką osobną strukturę kulturową. No i dobrze, bo oni rzeczywiście mają swoje cechy sobie właściwe. I właśnie jeśli się spojrzy na nazwiska mieszkańców tego obszaru, czyli Ostrołęka i tam Kumyszyńcowi, to tam mamy mnóstwo różnych takich nazwisk bardzo, bardzo ciekawych, typu na przykład Bączek, typu Gałązka, typu Kijek. To są nazwiska właśnie, które można kojarzyć z nazwiskami pospolitaków, prawda? Czyli właśnie ludzi pochodzenia chłopskiego. Chociaż te nazwiska właśnie pierwotnie były takimi nazwiskami, które można w ten sposób łączyć, one się niekiedy też uszlachetniały. To znaczy jakby ten taki trend, że nazwiska szlacheckie to nazwiska na wski, cki, dzki, prawda? Czyli wszelkie grodzkie, kołakowskie, milewskie właśnie, czy na przykład filochowskie, to takie nazwisko też tutaj na terenie historycznej ziemi łomżyńskiej znane. To są nazwiska na pewno szlacheckie, prawda? Bo ich nazwy łączymy z nazwami miejscowymi, ale właśnie te nazwiska pospolite, takie jak właśnie Bączek, czy na przykład wymieniony Gałązka, w procesie tworzenia się nazwisk mogły przyjmować też ten format wski, ski, cki, prawda?
I no, to powodowało, Bączek, że Bączkowski.
One się, tak, na przykład, i one się niejako wtedy uszlachetniały, jednak pierwotnie były to nazwiska chłopskie, prawda? Ale właśnie ten trend taki, ta moda niejako, prawda, na nazwiska tego typu spowodowała, że to ulegało zmianie, prawda? To ulegało zmianie i dzisiaj jest trudno tak bezpośrednio, patrząc tylko i wyłącznie na nazwisko własne, od razu powiedzieć, to jest na pewno szlacheckie, prawda? To trzeba mieć jednak troszeczkę tutaj wiedzy, bo na przykład...
Wracając do źródła mojego nazwiska, Pilarski, niektórzy twierdzą w rodzinie, że to jest z Czech, a jeszcze inni łączą to z Hiszpanią, stąd ten Pilar, bo tam występuje takie imię jak Pilar.
To trzeba było poszukać, prawda?
Bo ale to pokazuje, jest, jak szeroki jest zakres.
Niektóre nazwiska są wielomotywacyjne. Ja sprawdzając właśnie tę etymologię pana nazwiska, zajrzałam do słownika nazwisk Polaków i ten słownik nazwisk Polaków bada oczywiście nazwiska z obszaru, czy tam terenów historycznych ziem polskich, prawda? W związku z czym to nazwisko właśnie w takim kontekście jest w taki sposób zapisywane, prawda? Natomiast opowiem taką, myślę, że historię ciekawą, która dotyczy jednego z nazwisk w Łomży pojawiających się. To było nazwisko Kinastowski. W Łomży był człowiek, który miał na nazwisko Kinastowski i pełnił funkcję burmistrza, Ludwik Kinastowski, zresztą w księgach metrykalnych parafii w Łomży to nazwisko się pojawia w 1809 roku. I ten właśnie Kinastowski, mamy nazwisko z formantem, prawda, właśnie tym takim, można było powiedzieć, tak, owski, prawda, szlacheckim. Z tym nazwiskiem wiąże się pewna historia. Ten pan w okresie władzy pruskiej był tutaj, jak powiedziałam, burmistrzem. No i w którymś momencie, kiedy przyszła nowa władza, prawda, tutaj ten nasz teren historycznej ziemi łomżyńskiej wszedł w terytorium księstwa warszawskiego, to ten człowiek został wtedy pozbawiony tej władzy burmistrza, a o tę władzę zabiegał, chciał zostać na stanowisku burmistrza. Jednak podobno jakiś oficer zgłosił władzom zwierzchnim, że ten człowiek ma korzenie pruskie, że on sprzyjał Prusakom i jak to może teraz być, że on będzie nadal pełnił tę funkcję, prawda, no taką istotną, już teraz niejako w wolnej Łomży. No i ten właściwie, ten właśnie pan Kinastowski wszedł w spór z tym właśnie oficerem. Powiedział, że on absolutnie nie jest żadnym Prusakiem. No a właśnie kiedy ja badałam etymologię nazwiska Kinastowski, które dwukrotnie pojawia się w księgach metrykalnych w Łomży, no to wtedy właśnie odnalazłam, że to nazwisko wywodzi się od średnioniemieckiego Kienast, czyli konar sosny. Czyli tutaj właśnie ta podstawa tego nazwiska, prawda, no świadczy o tym, że korzenie tego człowieka rzeczywiście były, prawda, niemieckie. Także no...
Oficer miał rację.
Tak, czasami się możemy mylić, prawda, bo jak nazwiska ulegały polonizacji, to był taki proces, który no właściwie był procesem nieuchronnym, prawda, bo ludzie tutaj pojawiali się i asymilowali. Mamy na przykład na terytorium ziemi łomżyńskiej taką tendencję, znaczy tendencję, mamy taką sytuację, prawda, że kiedy tutaj władzę przejmują Prusacy, no to co się dzieje? Następuje migracja ludności z Prus wschodnich, na przykład na teren miejscowości Jedwabne. I tam wtedy właśnie pojawiają się, zresztą i w Łomży także, prawda, pojawiają się właśnie osoby o nazwiskach właśnie takich niemieckich, typu Miller, prawda, i innych, czy na przykład Mękę, prawda. To nazwisko zresztą do dzisiejszego dnia występuje tutaj w naszym rejonie. A jak właśnie badamy w ogóle nazwiska i chcemy wskazać na taki zasób, na taki swoisty onomastyk nazwisk, które obsługują niejako mieszkańców danego miejsca, to widzimy wielkie różnice. Ja na przykład teraz sporządzam taki materiał słownikowo-katalogowy dla Ostrowi Mazowieckiej i tam widzę, że zupełnie inny czynnik ludzki, przynajmniej w XIX wieku, który był bardzo dynamicznym okresem dla tworzenia się nazwisk, mamy. Bo tam na przykład bardzo dużo jest nazwisk żydowskich ze względu na to, że ludność żydowska osiadła w tym mieście, zresztą tak jest i w Łomży. Ale mamy też bardzo dużo nazwisk, znacznie więcej niż na przykład tutaj w samej Łomży, nazwisk właśnie takich, które można, których etymologię łączymy z pochodzeniem niemieckim, pruskim. To są różnice. Teraz niedawno byłam też na takich warsztatach genealogicznych w Szczuczynie i tam była grupka młodzieży i pośród tej młodzieży w jednej grupie było, zdaje się, 12 uczniów. I w tej grupce można było niejako procentowo już właściwie określać, chociaż oczywiście to jest bardzo mały skład do tego, żeby jakiekolwiek wnioski wyciągać, ale chcę powiedzieć, jak to wyglądało. W tej grupce byli uczniowie, którzy nosili, chyba 3 czy 4 osoby, to osoby, które nosiły nazwiska o etymologii właśnie takiej niemieckiej, germańskiej. Natomiast pozostali to byli na przykład reprezentanci warstwy tej chłopskiej, a jeszcze grupa kolejna to właśnie ci potomkowie szlachty, drobnej szlachty mazowieckiej. Na przykład było nazwisko Barwikowski, nazwisko, które pochodzi od nazwy miejscowej leżącej kiedyś w gminie Radziłów, nazwy Barwiki. Zresztą dzisiaj miejscowość już nie istnieje, natomiast w nazwisku pozostał ślad po istnieniu tej miejscowości właśnie jako dziedziny takiego miejsca właśnie związanego z drobną szlachtą mazowiecką. Zresztą w opisach nazwisk, jeśli byśmy zajrzeli na przykład do tego słownika Rymuta, to byśmy znaleźli też to nazwisko właśnie Barwikowski, taki jak i Kołakowski, czy jeszcze inne, Mieczkowski, Modzelewski, prawda, te nazwiska łomżyńskie. Znaleźlibyśmy informację, że to jest nazwisko, które wiąże się z nazwą właśnie, że to jest nazwisko odmiejscowe, które wiąże się z nazwą właśnie konkretnej miejscowości, będącej takim siołem właśnie tej drobnej szlachty, prawda, mazowieckiej. Więc to jest takie charakterystyczne, prawda, do tych opisów etymologicznych, jeśli chodzi o niektóre nazwiska łomżyńskie.
Pani doktor, tak? Moglibyśmy nieskończoność rozmawiać, ale mimo wszystko tak? Jednak, tak jak przy nazwiskach, są pewne zasady również w radiu i tu czas jest nieubłagany. Myślę, że jeszcze raz się spotkamy i spokojnie pomówimy o nazwiskach w kontekście tych wielkich procesów historycznych, które miały miejsce na naszych terenach i one oczywiście również odbijały się w nazwiskach tych wielkich przepływów ludności, czyli zmian demograficznych, co tak. też, jak powiedziałem, odzwierciedla się w nazwiskach. A dzisiaj dziękuję za przypomnienie nam, skąd pochodzą nasze nazwiska. Naszym gościem była dr Małgorzata Frąckiewicz, językoznawca z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.